Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Zgodnie z obietnicą dziś moim Państwa gościem jest pani Barbara Husiew, wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś, drodzy Państwo, no spróbujemy poszukać, nie chcę powiedzieć pomocy, ale prawdy dotyczącej tej rzeczywistości frankowej. Pani Basiu, proszę powiedzieć, jak rozpoczęło się to bolesne doświadczenie związane z bankami, związane z frankami?
Moja przygoda, moje życie z frankiem szwajcarskim w tle zaczęła się w 2008 roku. 16 października 2008 roku, kiedy to wspólnie z mężem podpisaliśmy, dziś już wiem, że to jest pseudokredyt, dokument na instrument finansowy w Banku Zachodnim WBK, którego prezesem wówczas był pan Mateusz
minister.
Morawiecki, dzisiejszy minister, wicepremier, super minister ogromnych dwóch resortów. I tak się zaczęła moja przygoda z instytucjami bankowymi i z tym bezprawiem, jakie w tej chwili mamy w Polsce.
Co zawierał ten dokument?
Moja umowa to jest umowa o dewizowo-inwestorski kredyt mieszkaniowy. Jedni nazywają to opcją walutową, którą wciśnięto mi, a która jest zarezerwowana wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dla osób, które mają środki na przetrzymanie skoków kursów walut. A tak naprawdę jest to kredyt denominowany do waluty obcej, ponieważ ja w umowie mam wpisaną hipotekę, że jest zajęta hipoteka we frankach szwajcarskich, natomiast mam zapis, że bank wypłacił stronie sprzedającej konkretną ilość złotówek. Jest to kredyt denominowany do waluty obcej. Mylnie nazywany przez ekonomistów i osoby, które uchodzą za specjalistów bankowości w naszym kraju, mylnie nazywanym przez nich kredyt walutowy. Nie wiem, czy to wynika z ich niewiedzy, czy to wynika z próby zaciemnienia, albo zaciemnienie rzeczywistości. To nie jest kredyt walutowy. Żaden potocznie nazywany frankowicz nie zaciągnął kredytu walutowego. Zaciągnął kredyt denominowany, indeksowany lub waloryzowany do waluty obcej. A to oznacza, że faktycznie zostały nam wypłacone polskie złoty, a frank szwajcarski w naszym przypadku został zastosowany tylko i wyłącznie jako przelicznik na papierze. Nikt fizycznie nie wypłacił nam waluty, co potwierdza opinia Narodowego Banku Szwajcarii, że na polskim rynku, wtedy kiedy te kredyty były tak bardzo chętnie udzielane klientom, nie było na polskim rynku takiej kwoty franków szwajcarskich, które mogłyby zabezpieczyć udzielanie tych kredytów. Także ekonomiści i specjaliści i bankierzy, mam wrażenie, że albo celowo wprowadzają w błąd opinię publiczną, albo robią to nieświadomie, co jest chyba jeszcze gorsze tak naprawdę.
W jaki sposób przedstawiono o Państwu tę, w cudzysłowie, atrakcyjną propozycję?
Czy my z mężem chcieliśmy w ogóle wziąć kredyty w polskich złotych i w momencie, kiedy poszliśmy do konkretnej placówki Banku Zachodniego WBK, podkreślam, to nie był punkt doradczy, tylko konkretna placówka banku. Mieliśmy zdolność na 300 tysięcy polskich złotych, a w momencie, kiedy doradca dowiedział się, że wpłaciłam zadatek na to mieszkanie, poinformował mnie, że ja jednak tej zdolności na złotówki nie mam, natomiast mam zdolność na kredyt wówczas nazywany we franku szwajcarskim. Mhm. Jakby nie miałam wyjścia, bo stracilibyśmy z mężem zadatek, nie biorąc kredytu, albo wziąć ten kredyt i nie tracić zadatku, jaki daliśmy na mieszkanie. Po czym i tak bank wypłacił mi 262 tysiące polskich złotych. Także dużo i mało, 40 tysięcy różnicy. No ale chyba na tym właśnie polegał ten haczyk, żeby jak najwięcej ludzi uwikłać w te toksyczne instrumenty finansowe.
Mhm. Państwo jeszcze spotkali się z tym konkretnym człowiekiem, który prowadził Państwa sprawę?
Nie, po podpisaniu umowy nie. On został przeniesiony, z tego co wiem, do innej placówki. Nie wiem, czy teraz pracuje w tym banku, czy pracuje w innym. Natomiast w momencie śmierci mojego męża, ponieważ mój mąż przez ten kredyt popełnił w 2009 roku samobójstwo, poszłam z umową do tej placówki. Okazało się, że ja nawet nie miałam ubezpieczonego tego kredytu. I na dzień dzisiejszy spłacam absolutnie sama to zobowiązanie wobec banku.
Jak te osoby zareagowały na taki dramat rodziny?
Szczerze mówiąc, no usłyszałam, że jest im przykro, natomiast nic ponadto. Reakcją taką było to, że w 2013 roku, kiedy nie miałam pieniędzy na spłatę tego kredytu, bank wypowiedział mi umowę. Po 3 niezapłaconych ratach, to wówczas było około 6-7 tysięcy polskich złotych. Mhm. Także to świadczy tylko i wyłącznie o bezduszności bankierów i całego tego systemu, jaki panuje obecnie dzisiaj u nas w kraju. Ich nie interesują.
Właśnie, komu brakuje ludzkie tych pieniędzy? Osobom, które wzięły kredyt, tak? Mhm. Czy jednak bankom?
Myślę chyba, że to jest, wychodzi pazerność banków przede wszystkim. Ponieważ tak jak pani powiedziała na początku, zanim zaczęłyśmy naszą rozmowę, nam nie chodzi o pomoc, o jakieś dofinansowanie, bo my sami zarabiamy na te zobowiązania. Nam chodzi tylko i wyłącznie o respektowanie prawa. Natomiast bankierzy łupią nas jak chcą tak naprawdę, za przyzwoleniem polityków, partii rządzącej dzisiaj w kraju. Robią sobie z nami co chcą i myślę, że to bardziej wynika z pazerności i z chciwości bankierów zagranicznych korporacji finansowych, chciałabym dodać,
które się znakomicie u nas czują, doskonale. Mają dobre pole do popisu.
Tak, oczywiście. Przykład Deutsche Banku. Deutsche Bank w Stanach Zjednoczonych dostał kary 14 miliardów dolarów za stosowanie nielegalnych praktyk. A w Polsce polski prezes tej zagranicznej korporacji finansowej mówi politykom, co mają robić. Jest totalne bezkrólewie. Ja to nawet nazywam, że to jest Rzeczpospolita banksterska, a nie Rzeczpospolita Polska, bo dla mnie jest nie do przyjęcia. Takie traktowanie ludzi, obywateli, podatników, wyborców, a jednocześnie nikt nas nie chce słuchać. Słuchają bankierów i lobby, jakie mają tutaj w naszym kraju, a wiemy, na samym szczycie jest pan Mateusz Morawiecki. Osoba, bankier, który uważam, że zawsze będzie bankierem, co by się nie działo. Bankier stoi na czele Ministerstwa Finansów i na czele Ministerstwa Rozwoju, ma takę premiera. Czy to jest niedopuszczalne tak naprawdę? W państwie prawa to jest niedopuszczalne. My oczekujemy tylko i wyłącznie przestrzegania prawa, żeby było przestrzegane prawo w naszym kraju. Nie chcemy pieniędzy z polskiej kasy. My chcemy tylko i wyłącznie, żeby było przestrzegane prawo.
Politykom polskim brakuje asertywności? Co zrobić, żeby dotrzymali słowa?
Myślę, że brakuje im przede wszystkim odwagi. 7 października pod patronatem wicemarszałka Sejmu pana Tyszki była organizowana przez nasze stowarzyszenie konferencja o problemach finansowych konsumentów na rynku finansowym. I inne kraje, na przykład Hiszpania, jestem pod ogromnym wrażeniem pani z Hiszpanii. Hiszpania miała 70 tysięcy takich kredytów. Doskonale sobie poradzili z tym.
W jaki sposób?
Po prostu zakazali udzielania tych kredytów, kazali poprzeliczać te zaciągnięte zobowiązania po kursie z dnia podpisania umów, i temat jest zamknięty.
A nie mówili, boimy się, że zabraknie nam pieniędzy?
Nie, nikt tak nie mówił.
Boimy się szantażu?
Nie, nikt tak nie mówił. Mieli odwagę zrobić to. A przecież Santander Bank, który jest właścicielem BZWBK i Kredyt Banku, jest bankiem hiszpańskim. I w Hiszpanii nie było problemu, żeby zrobić z tym porządek. I tam jest 70 tysięcy umów, a w Polsce blisko 700 tysięcy. Jaka skala? I tam rząd Hiszpanii miał odwagę zrobić porządek. W Rumunii oprócz kredytów hipotecznych rząd zajął się również kredytami konsumenckimi. A w Polsce klasa polityczna absolutnie nie ma odwagi powiedzieć stop. Stop temu bankowemu bezprawiu. Zacznijmy respektować prawo, bo tylko tego oczekujemy, żeby prawo było respektowane. W jednym z programów pan prezes Bańka, kiedy prawnik czytał treść artykułu 69.
No właśnie, jak zareagował?
Prawa bankowego.
Przypomnijmy treść tego artykułu.
Prawnik czyta treść artykułu 69, słowo w słowo, a pan prezes Bańka mówi, pan kłamie. To świadczy albo o ogromnej desperacji środowiska banksterów, albo o ich kompletnej niewiedzy, co jest porażające. To jest porażające, to jest wręcz uwłaczające polskiej godności, Polakom, po prostu.
No, niestety, na ten brak wiedzy to nie liczyłabym, ale zastanawiam się, dlaczego akurat polscy obywatele są tak traktowani, ze względu na to, że są ufni, naiwni, czy po prostu są traktowani przez banki z innych krajów jako, no nie wiem, obywatele drugiej kategorii.
Ja myślę, że to...
Tamtym musimy oddać odszkodowania.
To zarobimy
też się należy.
Na Polakach, tak. Myślę, że to jest właśnie to, że jesteśmy traktowani jak naród drugiej kategorii, ponieważ wiele lat byliśmy takim zaściankiem Europy. Te wrota nasze na Europę i na świat otworzyły się szerzej. Banki wyczuły świetny interes, że ludzie chcą się dorabiać, chcą kupować, chcą mieć coraz więcej dóbr i mieć gdzie mieszkać przede wszystkim. I zaczęły to perfidnie i z premedytacją wykorzystywać przeciwko Polakom. To jest moje zdanie. Uważam, że tak się po prostu dzieje niestety, że oni... Nie interesuje ich tak naprawdę, bo to, co w Europie jest zakazane, w Polsce jest kompletnie możliwe. To jest nie do przyjęcia. A politykom brak odwagi z którejkolwiek partii.
Ale potrzeba zmiany prawa? Czy tak naprawdę o tym jest mowa w prawie, tylko nie jest
ono przestrzegane? O tym jest mowa w prawie, tylko ono nie jest przestrzegane. Podstawą całej tej sprawy jest przede wszystkim zacząć przestrzegać polskie prawo, co na szczęście sądy już coraz częściej zauważają i zaczynają orzekać na naszą korzyść. A spraw takich będzie coraz więcej, bo ludzie są zniecierpliwieni, ludzie mają dosyć takiego chaosu, mają dosyć bezczynności polityków, mają dosyć obietnic bez pokrycia, bo chciałam zauważyć, że pan prezydent Duda w kampanii wyborczej obiecywał nam, że będzie dobra ustawa w 3 miesiące od objęcia przez niego urzędu prezydenta. Minął ponad rok i jest gniot w Sejmie, złożony gniot, nie ustawa, bo ja to nazywam, że jest to ustawka z banksterami, a nie ustawa, gdzie sankcjonuje... że do 250 czy do 350 tysięcy, bo to miało się zmienić na 255 tysięcy, jest przestępstwo, zwracamy spready, a powyżej tej kwoty już nie. Czy to jest nienormalne? Tak nie można postępować. Ludzie mu zaufali. On tak naprawdę dzięki głosom frankowiczów został prezydentem. I teraz ja się zastanawiam, czy to było tylko takie populistyczne mówienie, żeby ludzie na niego zagłosowali? Czy faktycznie miał chęć coś zrobić, ale obawiam się, że jednak to było tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii.
Czy jest szansa na osobiste spotkanie z panem prezydentem?
W tej chwili chyba już nie, bo w momencie, kiedy był pisany projekt tej ustawy, która obecnie jest złożona w Sejmie, nasza strona, strona społeczna, była tylko i wyłącznie jako obserwator. Nie mieliśmy prawa absolutnie zgłaszać uwag i odnosić się w jakikolwiek sposób.
To
była ustawa pisana razem z...
Ale to przecież państwo byli tą stroną zainteresowaną.
Ale do rozmów, do tworzenia tego trzeciego projektu była zaproszona głównie strona bankowa.
Aha, czyli nie poszkodowani.
Mało tego, dwa tygodnie temu zebrała się taka grupa robocza przy Narodowym Banku Polskim i nasza strona była tylko i wyłącznie też jako obserwator do wysłuchania, ale absolutnie do żadnej negocjacji. Jesteśmy traktowani jak zło konieczne, no jak banda krzykaczy, bezimienny twór, który czegoś tam się domaga, a my nie jesteśmy bezimiennym tworem. My jesteśmy ludźmi, mamy rodziny.
Każdy ma swoją historię,
ma swoją historię, dokładnie.
Czasem bardzo tak dramatyczną, jak u państwa. Przepraszam, że przypominam,
tak? A takich historii jest więcej. Wie pani, ja zajmuję się pomocą ludziom, którzy są naprawdę w ciężkiej sytuacji. I takich ludzi jeszcze
pani
zgorszymi.
Pani zajmuje się pomocą.
No tak, wypadło.
Ile wynosi rata kredytu?
Moja? To jest w granicach 1700 zł miesięcznie.
Tak, to było tak 262 tysiące,
262 tysiące
tak?
dostałam.
I do ilu urósł ten kredyt?
Dzisiaj około 400 tysięcy złotych. Po 8 latach spłacania.
Po 8 latach spłacania.
Dokładnie tak. To jest dług nie do spłacenia tak naprawdę. Bo ja chciałam zauważyć, żeby ludzie zrozumieli, że my nie chcemy, żeby ktokolwiek nam coś dołożył. My chcemy mieć możliwość spłacania tych kredytów, nawet z tak wysokimi ratami jak w tej chwili. Ale żeby
tylko
kapitał, który jest, żeby ten kapitał się zmniejszał. A w tej chwili jest sytuacja odwrotna. Im dłużej płacimy, tym większy kapitał jest do spłacania. Historii jak moja, jeszcze gorszych, naprawdę, proszę mi wierzyć, jest znacznie więcej, bo są ludzie, którzy są licytowani, którzy walczą z komornikami, którym dług z 400 tysięcy rośnie nagle do 1,5 miliona, nie wiedzieć czemu, za mieszkanie 40-parometrowe w Warszawie. Czyż to są zobowiązania, których nie możemy spłacić, nie jesteśmy w stanie ich spłacić. A ekonomiści, politycy próbują zamiatać całą sprawę pod dywan.
Co pani powie tym osobom, które wzięły kredyt w złotówkach i mówią, znowu powtarzają te słowa, ale my nie godzimy się na to, żeby akurat pomagać frankowiczom, nam pomóżcie.
Ale ja chciałam zauważyć, że my też dostaliśmy kredyt w złotówkach. My mamy kredyty w złotówkach. To nie są kredyty walutowe, to są kredyty w złotówkach. I my nie chcemy, żeby nam ktoś pomagał, czy złotówkowicz, broń Boże, żeby dopłacał do naszej raty. Nie. My chcemy mieć możliwość spłacenia zaciągniętego długu z odsetkami, tak jak być powinno w praworządnym kraju. Bez pomocy, bez dofinansowań państwa polskiego. My chcemy spłacić swoje zobowiązania, nic więcej.
Sądy to ostatnia deska ratunku, czy jednak są inne sposoby na rozwiązanie tej dramatycznej sytuacji? Bo właśnie nie sprawdziłam, nie zdążyłam, ale miałam tutaj wypisane, ile na dzień dzisiejszy jest tych frankowiczów.
Frankowiczów
na osób dzień... poszkodowanych przez banki, może tak?
Na dzień dzisiejszy razem z rodzinami to jest około 2 milionów ludzi. To jest rzesza ludzi, ogromnie dużo. To są dzieci, które cierpią niedostatek, mniejszy lub większy, ale jednak, które... I na jednej z demonstracji był taki chłopczyk, który sam wymyślił, bo ja rozmawiałam z jego mamą, napis i miał taki transparent. Banksterze, oddajcie mi uśmiech mojej mamusi i mojego tatusia. Nikt tak naprawdę nie zdaje sobie z tego sprawy, co przeżywają dzieci w całej tej sytuacji, w tym całym dramacie. Rodziców nie ma w domu, pracują na 2, na 3 etatach, żeby przede wszystkim zabezpieczać środki na raty do kredytu, który nie maleje, a rośnie z każdym rokiem spłacania. To jest kuriozalne tak naprawdę i pomoc, owszem, jest bardzo proste rozwiązanie. Uchwalić ustawę, która jasno i zdecydowanie określi warunki spłaty, zakaże stosowania takich instrumentów finansowych w naszym kraju i przeliczy nasze, odwalutuje nasze kredyty po kursie z dnia podpisania umowy. I to jest najbardziej sprawiedliwe, najprostsze rozwiązanie. Nie ma nad czym dyskutować. Bo oddawanie spreadów lub nieoddawanie, tak naprawdę nikt nie wie, jak to będzie wyglądało w projekcie, który teraz jest złożony.
Kto kogo się boi?
Myślę, że bankierzy boją się nas, bo wiedzą, że my mamy siłę, a politycy boją się banksterów. Tak jest moje zdanie. A na poparcie tego, że banksterzy boją się nas, ja pozwoliłam sobie wziąć tutaj wywiad z panem Witoldem Kwaśnickim. To jest wywiad teraz z października tego roku w Rzeczpospolitej. Rozmawiał z nim pan Michał Płuciński, który mówi tak, cytuję, dosłownie cytuję słowa pana Kwaśnickiego. W bankach, czy nawet w banku centralnym są dziś tak niewielkie rezerwy gotówki, podkreślam, niewielkie rezerwy gotówki, że łatwo można doprowadzić do krachu całego systemu finansowego. Wystarczy, by kilka procent Polaków podjęło ze swoich kont pieniądze. Chciałam zauważyć, że kredyty w Polsce udzielane przewyższają wartość depozytów, jakie są złożone w bankach. I oni doskonale sobie zdają z tego sprawę, że jeżeli my będziemy chodzić do sądów, a ludzie mają determinację, żeby pójść do sądów,
a to politycy... To też oczywiście kosztuje.
A politycy nic z tym nie zrobią, że i tak naprawdę bankierzy doprowadzą do kryzysu systemu finansowego u nas w Polsce. Zagraniczne korporacje finansowe, nie polskie banki, tylko zagraniczne korporacje finansowe, które zrobiły sobie w naszym kraju Eldorado i robią, co chcą tak naprawdę. A chciałam jeszcze powiedzieć na pytanie, jak można zabezpieczyć przed takim zagrożeniem? Pan Kwaśnicki odpowiada, można się przed tym bronić jedynie poprzez zwiększenie rezerw gotówkowych. Jeżeli państwo zostawiłoby te kwestie swoim bankowcom, to te banki, które dbałyby o dłuższą perspektywę swojego rozwoju, trzymałyby te rezerwy na dużo wyższym poziomie. Oczywiście kosztem bieżących zysków. I tutaj dziennikarz pyta, czy gospodarka mogłaby się wolniej wtedy rozwijać. A pan Witold Kwaśnicki odpowiada, z początku tak, ale jeśli przedsiębiorcy ostrożniej braliby kredyty, to rzadziej występowałyby kryzysy gospodarcze, a bez tak częstych i głębokich kryzysów średnia stopa wzrostu mogłaby być nawet wyższa niż w przypadku dzisiejszego stymulowania akcji kredytowej. I to mówi ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, czyli banki kreują pieniądz, zagraniczny pieniądz, udzielają kredytów. Przecież pieniądze mają w momencie, kiedy my idziemy do banku, podpisujemy umowę. My swoim podpisem na umowie tworzymy wirtualny pieniądz banksterom, którym potem obracają. I to, co się dzieje z frankowiczami, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. W ten sam sposób zadłużone są kraje na całym świecie. Bo bankierom najbardziej opłaca się w ten sposób uwikłać państwa i ludzi w kredyty, żeby czerpać z tego zyski. I tak naprawdę bogaci się bardzo wąska grupa osób, a społeczeństwa bardzo dużo na tym tracą. Nie rozumiem tego, dlaczego politycy w Polsce nie chcą powiedzieć temu stop. Nie chcą zacząć dbać o interes Polaków, a dbają o interes bankierów zagranicznych. Bo ci prezesi w polskich bankach, Polacy, są tylko osobami, które muszą wypełniać wolę spółek matek gdzieś za granicą i akcjonariuszy.
Projekt ustawy dotyczącej właśnie frankowiczów mają też posłowie partii Kukiz 15.
Tak. Druk 729.
Jest, i to jest chyba, że tak powiem, no, najbardziej bliska propozycja temu, tak, o czym państwo mówili.
Tak, dokładnie. W lipcu na Komisji Ustawodawczej był procedowany ten projekt. Czy będzie dopuszczony do dalszych obrad, do czytania w Sejmie? Dziś wiemy, że między 19 a 21 października być może będą czytane te projekty, w tym projekt pana prezydenta, ale tak, ten projekt jest jak najbardziej zbliżony do naszych oczekiwań. My zdajemy sobie sprawę, że to nie jest prosta operacja, ale jest jak najbardziej zbliżony do naszych oczekiwań. Ale przy okazji czytania tego projektu na Komisji Ustawodawczej, Biuro Legislacyjne Sejmu, czyli doskonali prawnicy, też mieli problem, ponieważ w tym projekcie jest mowa o kredytach denominowanych, indeksowanych i waloryzowanych do waluty obcej, żeby państwo polskie zakazało udzielania takich kredytów w naszym kraju. A Biuro Legislacyjne Sejmu traktuje to i odnosi się jak do kredytów walutowych, czyli retoryka bankierów. To nie są kredyty walutowe. To jest ogromna różnica i myślę, że tutaj też wiele osób powinno zacząć rozumieć, próbować zrozumieć, na czym polega ta różnica? Nie dawać sobie wymawiać, że nam chodzi o kredyty walutowe. Nam chodzi o kredyty, o instrumenty finansowe, które powinny być zakazane, tak jak zostały zakazane w innych krajach Europy Zachodniej.
Jak pani ocenia relacje mediów różnych, i komercyjnych, i państwowych, i tak zwanych emisyjnych, do problemu frankowiczów?
Myślę, że jest duży problem, żeby przebić się z prawdą do mediów. Media chyba troszkę, to oczywiście się już poprawiło na plus, ale mimo wszystko gdzieś tam jeszcze, głównie w mediach komercyjnych, jest jednak taki lęk, że...
Jest taki hamulec, można powiedzieć,
dokładnie na te tak,
tematy?
Dokładnie tak. Myślę, ponieważ są też w jakiś sposób związani ze środowiskiem bankowym, albo przez kredyty, albo przez reklamę, bo taki klient wtedy może nie wykupić pasma reklamowego i jest problem dla stacji komercyjnej. Bardzo powoli, ale to się zmienia. Mam nadzieję, że media, tak jak wasze radio, jednak zdobędą się na odwagę i pójdą za waszym przykładem i za przykładem kilku innych stacji i zaczną poruszać, bo jest to bardzo poważny problem. To jest problem całego społeczeństwa polskiego i przyszłych naszych pokoleń. Czy one będą żyły w bezprawiu, czy też będą żyć w normalnym kraju, będą mogli się rozwijać, kształcić, mieszkać, nie uciekać z naszego kraju, tylko dbać o nie.
Sądy, tak zwana ostatnia deska ratunku, ustawa, ta, która już jest, tak? Nie spełnia państwa oczekiwań. Czy rzeczywiście sądy to jest ostatnie rozwiązanie?
Chciałam zauważyć, że w momencie, jeżeli ta ustawa byłaby uchwalona, mielibyśmy też utrudnioną drogę w dochodzeniu swoich roszczeń w sądach. Ona w zasadzie mogłaby nawet nam zamknąć zupełnie.
Drzwi w jakiś
sposób? Dokładnie. I mielibyśmy problemy z dochodzeniem naszych praw. Ale sądy, tak, to jest ostatnia deska ratunku i coraz więcej osób jest zdecydowanych na to, żeby jednak pójść, żeby jednak egzekwować swoje prawa. Linia orzecznictwa w naszym kraju zmienia się na plus. Mamy doświadczenia, mamy świetne kancelarie w Polsce, które coraz chętniej podejmują się prowadzenia naszych spraw. I myślę, że wtedy może być problem. Wtedy politycy mogą mieć problem, dlatego że lawinowe złożenie tych pozwów po pierwsze zablokuje sądy, które i tak już są zawalone ogromem pracy, a po drugie banki będą musiały nam oddawać nasze pieniądze, jeżeli będą prawomocne wyroki, a takich jest na szczęście coraz więcej.
Ma pani do wyboru spotkanie i rozmowę z ministrem Morawieckim lub prezydentem Andrzejem Dudą?
Zdecydowanie z panem ministrem Morawieckim, ponieważ po pierwsze za jego prezesurę podpisałam umowę, zostałam uwikłana w ten toksyczny instrument finansowy i chciałabym móc spojrzeć w oczy i usłyszeć, co ma mi do powiedzenia i innym kredytobiorcom z tego banku. A po drugie, chyba jednak pan minister Morawiecki ma dużo większą władzę niż prezydent Andrzej Duda. No niestety taka przykra rzeczywistość, co mnie bardzo dziwi.
Mocne słowa.
Tak. No dowodem na to, że ma dość sporą władzę, jest powołanie pana Marka Chrzanowskiego na stanowisko przewodniczącego KNF-u. Człowiek bez
Komisja
doświadczenia.
Nadzoru finansowego.
Dokładnie. Człowiek bez doświadczenia na tak wysokim, bardzo ważnym stanowisku ma sprawować tak ważną funkcję. Jak ta Komisja Nadzoru Finansowego będzie wyglądała pod jego przewodnictwem? Nie wiem. Do tej pory się nie popisywała na plus. Myślę, że będzie jeszcze gorzej. I ostatecznie myślę, że będzie wchłonięta przez Narodowy Bank Polski po to tylko, żeby jeszcze bardziej zagmatwać tę bankowo-finansową rzeczywistość w naszym kraju. Co będzie służyło Ministerstwu Rozwoju i całej reszcie no, trwania tego takiej stagnacji, takiego bezprawia.
Może do tego spotkania osobistego dojdzie.
Mam nadzieję.
Pani Barbara Husiew, wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, była dzisiaj naszym gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.